Dochód podstawowy zdobywa kolejny ląd. Testowy program gwarantujący obywatelom gwarantowany dochód wprowadza kanadyjska prowincja Ontario. Uniwersalny dochód podstawowy może przyjmować różne formy, jednak dotyczy zawsze pewnej gwarantowanej kwoty pieniędzy, którą otrzymują wszyscy obywatele na dowolne wydatki. W ostatnim czasie zyskał sporą popularność. Taki dochód na poziomie 800 euro wprowadziła Finlandia. W Szwajcarii będzie w podobnej sprawie referendum. Tu w grę wchodzi gwarantowana kwota 2,5 tysiąca dolarów miesięcznie. W tym roku podobne programy pilotażowo wprowadza też Holandia. Na ile uniwersalny dochód podstawowy to w przyszłości konieczność, z którą będą musiały zmierzyć się kolejne kraje? Wrócimy do tego za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, dziennikarz uniwersyteckie Radio Mors Uniwersytet Gdański, Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, Szczepan Sakowicz, dyrektor Keynos Polska. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Uniwersalny dochód podstawowy wkrótce w najbardziej licznej kanadyjskiej prowincji Ontario. Wprowadziła go Finlandia, wprowadza Holandia. Utopia czy konieczność w przyszłości? Państwa zdaniem.
Ja się może odwołam do takiej teorii podatkowej wbrew pozorom. Jest taka teoria, która się nazywa teoria optymalnego opodatkowania. I ona jest popularna wśród ekonomistów i wśród matematyków, ponieważ się opiera w głównej mierze o wzory matematyczne, o najróżniejsze wyliczenia. I ta teoria stwierdza, że system podatkowy powinien wyglądać w ten sposób, że największe podatki płacą najbiedniejsi, najbogatsi prawie w ogóle nie płacą w związku z elastycznością pracy. To wynika z elastyczności pracy, czyli kto więcej pracuje i bardziej na niego oddziaływują podatki, ten powinien być niżej opodatkowany. Ale z tym się wiąże druga część tej teorii, że ci najbiedniejsi tak naprawdę otrzymują od państwa właśnie taki gwarantowany dochód. I ja, kiedy pierwszy raz się zetknąłem z tą teorią, to pomyślałem, że to jest totalny socjalizm. No, ponieważ państwo wszystko nam zabiera, później dystrybuje, z powrotem nam oddaje. Tylko tutaj jedyny taki wyróżnik to jest to, że faktycznie ci, którzy najwięcej zarabiają, to oni, żeby ich zachęcić do jeszcze większej pracy, prawie w ogóle nie płacą podatków.
No ciekawe, czy by się to sprawdziło. Panów zdaniem, takie 800 euro marzenie dla wielu Polaków miesięcznie. Czy pracuje, czy nie pracuje, 800 euro dostaje.
Na pewno no, brzmi bardzo, bardzo pozytywnie. Ja jednak mieszkałem kiedyś we Francji. Kilka lat spędziłem tam mieszkając. I
Szczepan Sakowicz.
Ten system jest... Jest dosyć socjalny, jest właśnie SMIC, taka pensja podstawowa, gdzie dosyć łatwo ją otrzymać. I pamiętam kalkulacje ludzi, gdy im się nie opłacało podejmować pracy, dlatego że zarobiliby może 40 euro miesięcznie więcej. Ja chyba nie jestem zwolennikiem takiego dofinansowania. Uważam, że no, powinniśmy sobie zapracować tą pensję, a nie powinniśmy być finansowani przez państwo. I żebyśmy sobie kalkulowali, czy może nie przychodzić do pracy, bo zupełnie nam się to nie opłaca. Może jak są kraje, może to jest... Nie wiem, jakby znak czasów, że pewne kraje są tak bogate i tak świetnie zarządzają i podatkami, i instytucjami państwowymi, że je po prostu na to stać. Ale wydaje mi się, że to jest ciągle utopia.
Ale proszę bardzo.
Ten problem jest mimo wszystko wieloaspektowy, bo niestety na rynku pracy, tej pracy mogę powiedzieć o prostych czynnościach z każdym miesiącem, rokiem będzie jej coraz mniej. W związku z powyższym tak naprawdę tylko jakaś grupa, można powiedzieć, w społeczeństwie tą pracę, która jest najbardziej pożądana, najbardziej wykwalifikowana, będzie przez nią zdobywana. Oczywiście tutaj jest rola i funkcja państwa w myśl zasady pomocniczości. Tylko ta zasada pomocniczości polega na tym, że ma pomagać tym, którym pomagać należy. I tu absolutnie się zgadzam z tymi wypowiedziami, które padły, że ten gwarantowany dochód nie może deprawować nas od podejmowania wysiłku, odpowiedzialności, dlatego że coś w sposób gwarantowany będziemy utrzymywać i będzie powodować naszą stagnację, nasze cofanie się, bo nie będziemy podejmować wysiłku. Z drugiej strony też musimy uwzględnić, jeśli patrzymy w polskich realiach, to co powiedział prezes Goliszewski, że również trzeba zwrócić na kwestie podatkowe, jak i również na koszty pracy. Jeśli dzisiaj koszty pracy sięgają, jeśli chodzi o to, co zabiera państwo, rzędu 60-70% tego, co jest wypracowane, to można powiedzieć o zgrozo. I teraz właśnie tu jest ten wieloaspektowa sytuacja powodująca tą komplikację. Bo ja też wielokrotnie słyszałem od moich kolegów, kiedy zaczynałem pracę na uczelni jako asystent, i oni mówili, ale za te pieniądze to mi się nie opłaca iść do pracy. Ale to była jakaś inwestycja, która w moim życiu akurat bardzo, bardzo przyniosła określone efekty i tego absolutnie nie żałuję. Natomiast faktem jest, że w momencie, co zostało tu już powiedziane, kiedy będziemy mieli taką gwarancję, nawet jeśli by państwo było na to stać, to jednak znacząca część tego społeczeństwa będzie niestety się cofać. I to jest moim zdaniem ogromne, ogromne, ogromne zagrożenie. Natomiast tym, którzy są ewentualnie chorzy, niezdolni do pracy, jak najbardziej w ramach zasady pomocniczości i odpowiedzialności nas, za nas wszystkich jako wspólnoty, którą tworzymy, ewentualnie tym osobom taka pomoc ze strony państwa winna się należeć. I tyle.
Ja bym tutaj zwrócił uwagę na coś, Maciej, co pan prezes tak poruszył, ale nie wypowiedział tego do końca. Te kraje, czyli Finlandia i Kanada, znajdują się na zupełnie innym etapie rozwoju niż Polska. Mm-hmm. To są kraje najbardziej zaawansowane technologicznie.
O to chodzi.
I tu jest problem. Nie chodzi o to, że oni są bogatsi czy biedniejsi. Nie, absolutnie nie o to. Chodzi o zaawansowanie technologiczne. Tam generalnie coraz bardziej praca jest zautomatyzowana, coraz więcej wykonują roboty, więc brakuje pracy dla tych niewykwalifikowanych.
I właśnie
i
o tym chciałam
oni
powiedzieć.
Muszą być, że tak powiem, dofinansowani przez państwo, żeby mieli się z czego utrzymać, ewentualnie wykształcić i podjąć wtedy jakąś pracę zaawansowaną technologicznie.
Właśnie dobrze, że zwróciłeś na to uwagę. Banki w Wielkiej Brytanii planują wymienić część pracowników na roboty. Royal Bank of Scotland, trzeci pod względem wielkości bank w Wielkiej Brytanii, planuje ograniczyć zatrudnienie o ponad 500 etatów. Zwolnienia obejmą pracowników doradzających klientom przy inwestycjach. I teraz uwaga, ich miejsce zajmą automaty, czyli robo-doradcy. Podobne plany mają też inne banki. To tylko jeden z przykładów, gdzie roboty zaczynają zastępować ludzi. No i ten proces będzie postępował. My na razie zupełnie nie zdajemy sobie z tego sprawy. To tak jak rewolucja przemysłowa nadeszła w sumie dosyć szybko i bardzo szybko poczyniła zmiany, więc
i ta technologiczna rewolucja też będzie przyczyniać się do ogromnych zmian. No już słyszymy na przykład a propos chociażby kwestii produkcji samochodów, które za lat kilka lub naście, a może jeszcze nawet szybciej, będą poruszać się na naszych drogach.
To samodzielnie. Już za dwa lata.
Tak jest, samodzielnie, więc nie będzie kierowców. Już będzie kolejne ograniczenie, można powiedzieć, ilości osób, które akurat w tej branży motoryzacyjnej znajdują jakieś zatrudnienie.
A z czegoś żyć trzeba. Będzie, panie prezesie,
oczywiście.
ludzie będą chcieli pracować, ale być
oczywiście
może tej pracy dla nich nie będzie po prostu.
Dlatego dotknąłem tego problemu, że tych miejsc pracy przy tych wysokich technologiach, które będą obejmować coraz większe obszary naszego życia, tak? Bo już mówimy o bankowości, mówimy w pewnym sensie o motoryzacji,
doradca
o robotyce
automatycznej. Doradca elektroniczny, który mi mówi, w co mam inwestować, no to jest zupełnie nie do pomyślenia, a jednak staje się faktem.
I robi to, mogę powiedzieć, w sposób najbardziej optymalny, rozpatrując nasze warunki, bo jednak tutaj będą również oddziaływać w przypadku kontaktu człowieka z człowiekiem czynniki subiektywne, a tu będzie pełen obiektywizm. I w tej sytuacji staje się to wyzwaniem i problemem, przed którym my również niebawem staniemy jako Polacy.
Do tego tematu wrócimy jeszcze za moment. 18 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Maciej Goniszewski, dziennikarz uniwersyteckie Radio Mors Uniwersytet Gdański, Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, Szczepan Sakowicz, dyrektor w Keynos Polska. No to wróćmy jeszcze na moment do tego pomysłu podstawowego, uniwersalnego dochodu, który należałby się w różnych tam propozycjach osobom, które są w rynku pracy i które pracują, nie pracują, niezależnie od ich dochodu. I mówiliśmy między innymi o tym, że być może niebawem niektóre państwa po prostu staną przed problemem, że będą musiały zapewnić taki gwarantowany dochód podstawowy, choćby ze względu na powszechną robotyzację.
Szczepan Sakowicz. Jak najbardziej struktura pracy, struktura zawodów bardzo się zmienia w dzisiejszych czasach. Coraz mniej potrzebujemy osób do takich prostych czynności, do produkcji, bo faktycznie wszystko się automatyzuje, robotyzuje, ale potrzebujemy wykwalifikowanych pracowników. Potrzebujemy właśnie, rozmawialiśmy o przykładzie tych banków szkockich, gdzie jest jakiś powiedzmy robot, który doradza klientom. Tak naprawdę to jest wszystko software. To jest bardzo inteligentny system zbudowany, który ktoś musiał zbudować. Moim zdaniem powinniśmy iść właśnie w tym kierunku. Budować rozwiązania skomplikowane, które wymagają siły roboczej wysoko wykwalifikowanej. I w ten sposób możemy konkurować z innymi państwami. I teraz, jeżeli rozmawiamy o polityce socjalnej. Ja kiedyś, pamiętam, czytałem ciekawą książkę, gdzie ktoś postawił taki punkt widzenia, że sposób, w jaki dane państwo politykę socjalną kreuje, to jest też wysyłanie wiadomości do zewnętrznego świata. Kto ma do tego państwa przyjechać? A my potrzebujemy, żeby ludzie przyjeżdżali do Polski, dlatego że przez następne 30-40 lat będzie według prognoz około 20-30% Polaków. My potrzebujemy, żeby przyjeżdżali do nas ludzie. No oczywiście mamy jeszcze jedną opcją, naprawienie naszej wewnętrznej demografii, ale potrzebujemy, żeby przyjeżdżali do nas ludzie, żeby pracowali na nasze emerytury. I teraz wracając do tego punktu wysyłania...
Chyba, że się tak rozwiniemy, że roboty będą pracowały na nasze emerytury.
Ale ciągle mamy 30 milionów, 40 milionów osób, które będą chciały w którymś momencie przejść na emeryturę i te 800 euro.
Panie prezesie,
euro
pan myśli, dostawać. Że ktoś panu wypracuje emeryturę? Bo ja myślę, że jak sami sobie jej nie wypracujemy...
Ciekawy punkt. Totalnie się zgadzam, ale nie wszyscy powiedzmy są tak zapobiegliwi i sobie tą emeryturę planują. W każdym razie ja bym chciał, żeby Polska wysyłała pozytywną wiadomość do świata, że to nie jest takie państwo jak Francja, że przyjedź, bo jest fajny socjal, ale bardziej jak taka Ameryka, ale powiedzmy sprzed 20-30 lat, taki land of opportunities, gdzie jest ten American Dream, czy tam polski sen, gdzie wtedy Polska będzie przyciągała ludzi, którzy chcą coś zrobić, chcą się uczyć, chcą wykonywać takie zawody. No, oczywiście będę ciągnął w kierunku informatyki, bo to moja działka, ale też nieprzypadkowo, bo po prostu jest ogromne...
50 tysięcy informatyków potrzebujemy w Polsce w tej chwili.
Od zaraz.
No więc właśnie. Tu jest problem związany znowu z edukacją, tak? Gdzie jednak musimy przywartościować naszą edukację, myśleć o takich przedmiotach ścisłych, które przez społeczeństwo w jego świadomości są niejednokrotnie nielubiane. Myślę tutaj o matematyce, o fizyce. I tu jest ogromne, ogromne zadanie właśnie dla edukacji, dla nauczycieli, żeby tę świadomość przebudować, bo doskonale to, o czym rozmawiamy, że bez tych dwóch narzędzi podstawowych niestety nie będziemy w stanie przygotować tych ludzi właśnie do nowych wyzwań, do nowych technologii, przez które będą mogli pracować, dla których będą mogli pracować i przez które będą mogli żyć. I to jest myślę, bardzo, bardzo ważna rzecz, która nie może nam jak gdyby schodzić z punktu naszego widzenia.
Całkowicie się z tym zgadzam. 800 euro, czy ile dla człowieka, który pójdzie na kierunek techniczny, matematyczny, informatyczny.
I druga kwestia, bo pan tutaj prezes powiedział o ściąganiu, można powiedzieć, do Polski ludzi. Ja myślę, że musimy wszystko zrobić, żeby tych najzdolniejszych, tych najbardziej wykształconych, których wykształcenie naprawdę kosztuje, bo to są duże pieniądze, jakie ponosimy, a oni oczywiście nie mając tutaj możliwości pracy lub pracując za bardzo niskie wynagrodzenie, wyjeżdżają do krajów, po pierwsze, gdzie ten socjal jest lepszy, tak, gdzie warunki życia są lepsze, gdzie mają lepsze warunki możliwości swojego rozwoju intelektualnego, no i
myślę, że oni bardziej
i lepszych
na ten
zarobków.
Rozwój właśnie
no więc,
patrzą.
Więc to jest, to też jest to zadanie, które stoi przed nami jako społeczeństwem, nie tylko przed pracodawcami, dlatego mówię przed społeczeństwem i dopiero wtedy będziemy jak gdyby ruszać z miejsca, bo tak naprawdę też najlepsi z innych miejsc kuli ziemskiej będą jechać tam, gdzie będą mieli najlepiej i najlepsze możliwości, najlepiej zaoferowane warunki. Polska jeszcze takich możliwości nie stwarza, więc my tych najlepszych tutaj do siebie też nie ściągniemy.
Nie stwarza strukturalnie, jakby nie ma takich programów ogólnokrajowych. Niestety jako pracodawca po prostu musimy radzić sobie sami, dlatego my ściągamy pracowników z Białorusi, z Ukrainy, ogłaszamy się tam, oferujemy im różnego rodzaju relokacje i pomoc przy formalnościach, bo po prostu tej wykwalifikowanej kadry nie ma. W Trójmieście uczelnie co roku wypuszczają około 900 absolwentów informatyki, a firmy potrzebują około 2000 tych osób, tak szybko się rozwijają. Stąd jest potężna przepaść i moim zdaniem średnia pensja w Polsce to 4100 zł. Ja w swojej firmie dla specjalistów muszę zapłacić 2-3 razy tyle albo więcej. I takie są stawki. Tak więc gdybyśmy zachęcali ludzi...
I funkcjonuje pan, panie prezesie. I firma się dobrze rozwija, o czym na pewno jeszcze porozmawiamy.
Oczywiście, przy takich zarobkach, ale to jest, powiedzmy, wydajność tej pracy i wartość tej pracy jest tak ogromna, że nawet stać firmy, żeby zapłacić takie pensje, co wydaje mi się dla społeczeństwa jest ogromnym plusem, bo to są uczciwe pieniądze, za które można uczciwie i sympatycznie sobie żyć. Tak więc moim zdaniem zapłacenie 800 euro czy jakiejś innej kwoty, żeby zachęcić ludzi, żeby studiowali te techniczne kierunki, to jest coś takiego, co państwo odzyskuje naprawdę
w rok, dwa.
Inwestycja
w ludzi.
Totalna inwestycja o mega szybkim zwrocie.
To jeszcze a propos inwestycji. Program 500+, inwestowanie w naszą przyszłość, w program prokreacyjny. Tylko w tym roku do polskich rodzin ma trafić 17 miliardów złotych. No to ja się chciałam państwa podpytać o skutki tego programu.
No mam nadzieję, że te skutki będą takie, jak są założone. Oprócz tych założonych, czyli poprawienie demografii, czyli to, o czym panowie przed chwileczką mówili, to ja tutaj też widzę inny skutek, tym bardziej, że on się już pojawił w ocenach niektórych banków inwestycyjnych, poprawa koniunktury w Polsce.
Morgan Stanley.
Tak, czyli wynika to z tego, że więcej pieniędzy trafi do przeciętnego Kowalskiego, będzie w stanie więcej wydać, to pobudzi popyt, no i to może pobudzić też wzrost gospodarczy. Czy tak się stanie? Tego prawdopodobnie w tej chwili nikt nie jest w stanie wyliczyć na 100%. Prognozy wskazują, że ewentualnie tak. Musimy poczekać, zobaczyć na efekty tego programu.
To na pewno, natomiast jest w tym programie, on jest troszeczkę źle, nawet mogę powiedzieć, nazywany i przez panią redaktor. Ta ustawa nie jest ustawą, która ma tylko służyć prokreacji. Jest ona tak przedstawiana społeczeństwu. Ale ta ustawa jest ustawą, która ma pomagać w wychowaniu dzieci. I to jest moim zdaniem najważniejsza istota tejże ustawy. W wyniku tych pieniędzy, które trafią do polskich rodzin, a trafi ich około 17 miliardów złotych, jeśli one będą wydatkowane, a będą, to można powiedzieć, że znowu do państwa wróci z tych 17 miliardów 23, no bo chociażby biorąc pod uwagę VAT. A jednocześnie to jest, jakby nie patrzeć, 3,5 miliarda z powrotem zwrotu do Skarbu Państwa, a reszta pieniędzy w ramach ożywienia, można powiedzieć, konsumpcji, będzie również wpływać pozytywnie na wskaźniki rozwoju polskiej gospodarki. I sądzę, że patrząc na założenia wszelkie ekonomiczne i to, co tutaj mówił prezes Goliszewski, to jednak ten impuls pozytywny wprowadzenia tej ustawy, zarówno w wychowaniu, mogę powiedzieć, jeśli chodzi o pomoc rodzinom, w wychowaniu dzieci, ich rozwojowi właśnie chociażby przeznaczenia tychże pieniędzy na ten rozwój dziecka oczywiście, no będzie wpływać pozytywnie, aczkolwiek oceny będziemy mogli dopiero przynajmniej po roku, dwóch w sposób jednoznaczny określać.
Do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Maciej Goniszewski, dziennikarz uniwersyteckie Radio Mors Uniwersytet Gdański, Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, Szczepan Sakowicz, dyrektor Keynos Polska. Zanim dopuszczę panów do głosu, jeszcze głos słuchacza. Proszę państwa, zgadzam się, informatyka i szkolnictwo to podstawa. Przykład, szkoła podstawowa numer 10 w Gdyni. Dzieci są uczone tak zwanej informatyki. Próbuje się ich uczyć systemu binarnego. Prezentacja zrobiona w domu nie może być otwarta przez nauczycielkę z powodu starej wersji Office'a w szkole. Dzieci uczą się obsługi systemu Windows XP, uczą się o dyskietkach i kartach perforowanych. To jest zniechęcanie dzieci, a nie nauka. Dyrektor Szczepan Sakowicz. Krótki komentarz do tego.
To jest smutne. To jest smutne, dlatego że nie szkolimy młodych ludzi, nie zapalamy ich pasją do tej informatyki. Jest nauczyciel, który jest sfrustrowany, który się nie zna, szkoła, która jest źle wyposażona. No, jedynie, co mogę dodać, to mamy u nas taką w firmie taki program, że nasi pracownicy po prostu finansujemy, tak powiedzmy, w Polsce pilotażowo, w Irlandii to robimy dosyć mocno. Nasi pracownicy przychodzą do szkoły i prowadzą zajęcia nawet tak wcześnie jak w podstawówce. Oczywiście robimy mnóstwo rzeczy na uniwersytetach i w liceach, ale też i w podstawówce robimy. Moim zdaniem państwo naprawdę powinno się za to wziąć i przyjść do takich firm jak Keynos czy innych, sfinansować. To nie jest dużo. 2 godziny jednego informatyka, żeby on przyszedł, żeby ci ludzie zobaczyli prawdziwego pasjonata, kogoś, kto się na tym zna, i moim zdaniem to zdziałałaby taka inicjatywa.
Ale
cuda.
To interes państwa, czy może firmy mogłyby zaryzykować i zainwestować w jakąś pracownię informatyczną, wybrać sobie jakąś szkołę, dogadać się. Naprawdę.
Uwierzy pani, inwestujemy mnóstwo. Oczywiście na poziomie uniwersytetów, politechnik, to jest dla nas najłatwiej, dlatego że
najszybszy też jest zwrot pracownika.
No właśnie chciałem to powiedzieć, zwrot inwestycji trochę też szybko, bo rozwijając kogoś w podstawówce, to rzadko która firma myśli 15 lat do przodu, prawda, że za 15 lat ten pracownik będzie, ale moim zdaniem ktoś powinien spinać takie akcje.
To jest interes nas wszystkich.
No właśnie.
Oczywiście państwo powinno w tym partycypować. Również samorządy powinny w tym partycypować, ponieważ szkoły są w myśl zapisów ustawy jako organu prowadzącego podległe samorządom, więc tutaj ten efekt synergii, tej woli, którą akurat przedstawia pan dyrektor, chociażby pokazując działania swojej firmy, dałyby niesamowite efekty. Po prostu ten potencjał jest, tylko trzeba go umiejętnie wykorzystać, żeby nie marnować niestety tych środków, które mimo wszystko są przeznaczane na ten cel, ale jednak nieefektywne.
Tutaj chyba mamy do czynienia przede wszystkim z nieefektywnym wykorzystaniem publicznych pieniędzy w przypadku takiego szkolenia historycznej informatyki, można w ten sposób to powiedzieć, która na pewno się nie przyda się, powiedzmy, jakiejś wąskiej grupie naukowców, którzy za x lat będą badali historię informatyki, ale nie w takim codziennym biznesowym życiu. Ja tutaj tylko przypomnę, że to też wiele zależy od szkoły, od nauczyciela, ponieważ wczoraj mieliśmy taką informację o tym, że jedna z polskich nauczycielek, Olsztyna bodajże, jest w grupie tych najlepszych nauczycieli na świecie i ona właśnie wykorzystuje te nowe technologie, wykorzystuje tablety do tego, żeby codziennie prowadzić zajęcia na nich, uczyć dzieci programowania, więc wszystko zależy tak naprawdę od nauczyciela. Dobrze by było, żeby był jakiś, nie wiem, ranking, jakaś informacja o tym, która szkoła w tym zakresie jest rozwinięta, proponuje faktycznie interesujący program dla uczniów, no a która jest zacofana. I wtedy byśmy wiedzieli też, gdzie posyłać dzieci, żeby ich kształcić w tych kierunkach akurat.
To jeszcze wróćmy na moment do skutków programu 500+. Szczepan Sakowicz nie zdążył zabrać głosu.
Ja mam dosyć radykalny punkt widzenia. Ja uważam, czy no, nie uważam, że to jest dobry program. Uważam, że on będzie stymulował wzrost demograficzny, ale może to zabrzmi trochę źle, ale trochę takiej niskiej jakości, powiedzmy rodzin, gdzie rodzice będą przestawali pracować, będą w domu i w ten sposób będą powiększane rodziny, gdzie te dzieci nie będą miały dobrego dostępu do edukacji, nie będą miały dobrego przykładu, a tak jak wcześniej rozmawialiśmy, potrzebujemy wzrostu demograficznego, my potrzebujemy ludzi do nowoczesnej ekonomii, którzy są świetnie wykształceni, którzy sobie poradzą w globalnym świecie, w tym świecie przyszłości. Moim zdaniem nawet te 500 zł zainwestowane nawet w jakiś fajnie zrobiony program nauczania informatyki w szkołach, po prostu to jest dla tych dzieci, to jest taki los na loterię, w której wygrają, bo kończąc swoją edukację, będą mieli świetnie płatną pracę i po prostu będą mieli dobre życie.
Jeszcze chciałbym nawiązać do tego, bo często się takie opinie jak pana spotyka, że to jest zła inwestycja, że można byłoby to lepiej wykorzystać. Mm-hmm. Ja jestem ciekawy tego programu też nie tylko ze względów ekonomicznych, ale tych społecznych. My po 89 roku założyliśmy, że jedynie słuszna gospodarka to jest ta, gdzie każdy radzi sobie sam i jego zdolności decydują o tym, gdzie on się znajduje w społeczeństwie. Odeszliśmy całkowicie od takich programów socjalnych. To jest chyba pierwszy taki program powszechny, socjalny. Jego w pewnym sensie można porównywać do tego gwarantowanego dochodu, bo to też wprawdzie nie do każdego obywatela, ale prawie do każdego dziecka trafia te 500 zł, niezależnie od tego, czy to dziecko się dobrze uczy, czy źle i tak dalej. Czyli tak jak ten gwarantowany dochód w Kanadzie czy w Finlandii. I z tej perspektywy to mnie interesuje. I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to generalnie światowa gospodarka w tej chwili boryka się ze słabym rozwojem i większość krajów próbuje je pobudzić poprzez politykę pieniężną, poprzez niskie stopy procentowe, poprzez ujemne stopy procentowe.
Do dróg pieniędzy.
Kwestia teraz, czy to nie jest ślepa uliczka.
A
czy
te pieniądze do ludzi nie trafiają.
Czy nie należałoby właśnie zrobić tego, co w tej chwili robi się w Polsce, czyli pobudzać gospodarkę poprzez zwiększanie popytu. Bo tutaj jest kwestia, się można pobudzać poprzez popyt albo poprzez podaż. Do tej pory państwa próbują poprzez podaż, czyli zwiększanie ilości pieniędzy. Ale nie działa. Okazuje się, że kolejne programy nie przynoszą efektów, więc może faktycznie należy zwiększać popyt wśród konsumentów i to zwiększy gospodarkę, więc też upatruję w tym pewnej wartości dodanej tego programu.
A poza tym jest też rzecz niesamowita w momencie, kiedy ta mama czy rodzic zostaje ze swoim dzieckiem, gdzie mogę powiedzieć, gro naszych cech kształtuje się i ma potem odzwierciedlenie w naszym dorosłym życiu, zostanie właściwie wykształcony w sposób odpowiedzialny, gdzie nie ma nerwowości. To wszystko w rachunku ciągnionym w przyszłości rozwoju nie tylko tego młodego człowieka, dziecka, potem młodzieży i przechodząc już do dorosłego życia, będzie owocować, myślę, i to też jest niesamowita wartość pozostania, mogę powiedzieć, tej mamy w tym najpotrzebniejszym okresie dla rozwoju dziecka. Oczywiście zawsze możemy w każdym programie, jaki by nie był, znaleźć plusy i znaleźć minusy, doszukiwać się patologii. Natomiast biorąc pod uwagę, jeszcze raz podkreślam, wszystkie ewentualnie możliwości, które ten program może za sobą nieść, też patrzę z nadzieją, że będzie to jednak pozytywny skutek w wielu, wielu rodzinach. Oczywiście będą i takie, mogę powiedzieć, sytuacje i zdarzenia, gdzie te pieniądze będą, nie użyję się tego słowa, użyć marnowane.
Ale optymizmem napawają badania, które były niedawno przytaczane przez prasę, z których wynika, rodzice byli przepytywani, co będą robić z tymi pieniędzmi i oni w większości, w zdecydowanej większości na edukację, na zajęcia dodatkowe, na gry i zabawy rozwijające, na wyjazdy dzieci wypoczynkowe.
Też bardzo ważne
to miejmy nadzieję, że to wszystko będzie procentowało.
Jak Ja chciałbym się mylić. Ja chciałbym, żeby ten program udowodnił, że nie mam racji.
Będziemy bardzo trzymać kciuki, żeby pan się mylił.
Dobrze, że pokazujemy wszystkie zarówno plusy, jak i zagrożenia, bo dzięki temu, jak będziemy uświadamiać również zagrożenia...
Będzie można naprawiać ten program tam, gdzie on nie będzie działał.
A dwa, że no, wszyscy słuchający w tym momencie no, będą pobudzeni do jakiegoś myślenia, refleksji i będą szukać jak najbardziej efektywnego spożytkowania tych dodatkowych 500 zł czy więcej, jeśli taka suma będzie dana rodzinie.
Zmieniamy temat. Powiem szczerze, że dzisiaj się nim zajęłam rano. Projekt ustawy stoczniowej zaprezentowany. Rząd szykuje raj podatkowy dla przemysłu stoczniowego. Rząd wspomoże rozwój stoczni. Takie są dziś nagłówki w mediach. Szykowane są udogodnienia podatkowe, a nawet nowe podatki. Zamiast CIT stocznie będą mogły płacić podatek obrotowy. 1% od produkcji sprzedanej. Będą mogły wybierać, który podatek chcą płacić. Będą ułatwienia w powoływaniu stoczniowych stref ekonomicznych, będą zmiany w VAT. Zwolnione z 23% VAT-u mają być elementy do budowy statków. Dzięki temu w procesie produkcji stocznie zaoszczędzą około 1/4 kapitału, co ułatwi finansowanie działalności wszystkim spółkom stoczniowym. Ale na podatku ryczałtowym stracą samorządy. Gminy, na przykład Gdańsk i Pomorski Samorząd, mogą stracić na tym nawet 7,5 miliona złotych. Z jednej strony ułatwienia dla stoczni, żeby przemysł stoczniowy zaczął budować ogromne statki, albo żeby znalazł sobie jakąś niszę, tak jak zrobiła to remontowa shipbuilding. Z drugiej strony, no właśnie, mamy samorządy. I jak pogodzić tutaj te dwie sprawy? Panów zdaniem. Trudny temat, tak?
Nie, ja od początku, bo to jest element chyba planu Morawieckiego, takie mam wrażenie, bo
tak,
on
tak, wskazywał... Tak, tylko już zaczynają
Prawa
powoli...
I Sprawiedliwości, okay.
Zaczynają być znane szczegóły powoli.
Który podkreślał w czasie kampanii wyborczej, że zrobi wszystko, by rewitalizować właśnie przemysł stoczniowy jako ten, który, jeśli chodzi o polską myśl techniczną, był ceniony w świecie i jest ceniony w świecie, jeśli chodzi o polskich specjalistów, a więc w tym zakresie, odwołując się do planu Morawieckiego, tam też ma on swoje miejsce z tego względu, że korzystamy z tych obszarów, w której mamy doświadczenie, potencjał i ludzi do tego przygotowanych. I dlatego patrząc z tej perspektywy, to wszystko, nie tylko co będzie dotyczyć przemysłu stoczniowego, bo teraz o nim rozmawiamy, będzie pozwalać mu się rozwijać na bardzo trudnym rynku stoczniowym, z tego względu, że chociażby remontowa shipbuilding, która, tak jak pani powiedziała, znalazła swoją niszę produkcyjną, tak, to również i stocznie europejskie nie są w stanie, jeśli chodzi o konkurencję, wytrzymać tej konkurencji chociażby ze stoczniami chińskimi czy
koszty pracy.
Czy Dalekiego Wschodu, jeśli chodzi o koszty pracy. W związku z powyższym na pewno jest to obniżenie tychże kosztów pracy i szukanie tych możliwości, które będą pozwalały nie tylko utrzymywać miejsca pracy, a wręcz przeciwnie, będą pozwalały zwiększać produkcję. No i tym samym również zatrzymywać polskich specjalistów, którzy niekoniecznie będą musieli wyjeżdżać do Norwegii, o której też żeśmy w tym studiu niejednokrotnie, jeśli chodzi o pracę, rozmawiali.
No mówi się o 5000 nowych miejsc pracy.
Więc jest to ogromne ożywienie. Natomiast kwestia ewentualnie jakiejś rekompensaty, czy zbilansowania tej straty w stosunku do samorządów, no to teraz jest też podejście do tego, że czym więcej będzie miejsc pracy, wiemy, że również część z naszego podatku osobistego, tak zostaje w gestii samorządu. Więc to wszystko trzeba policzyć i zobaczyć, a poza tym samorząd też może podejmować różnego rodzaju działania, inwestycje, na których też powinien zarabiać.
I na przykład w tych strefach ekonomicznych w stoczniach?
Na przykład w tych strefach ekonomicznych i chociażby z tego tytułu w wyniku czerpania zysku z dywidendy po prostu rekompensować sobie tą stratę.
Ja się tylko obawiam, czy nie okaże się, że to nie jest znowu nieuprawniona pomoc publiczna. Ponieważ już mieliśmy do czynienia, że próbowaliśmy w różny sposób stoczniom pomagać. Jest to program skierowany do konkretnego sektora i to jest to, co ja się zastanawiałem odnośnie planu premiera Morawieckiego. Czy wskazywanie konkretnych sektorów, które mają się rozwijać, nie jest już przypadkiem ocieraniem się o takie centralne sterowanie, że ci mają się rozwijać, tym będziemy pomagali, tam będziemy więcej kierowali pomocy. Może trzeba byłoby się zastanowić raczej nad globalnym programami poprawy funkcjonowania systemu podatkowego w stosunku do firm, a nie konkretnie do sektora.
Ale w innych krajach europejskich również takie tendencje są. Finowie przecież, tutaj pan dyrektor, któremu zaraz pozwolę sobie oddać głos, najbardziej i najlepiej może powiedzieć, jak Finowie chociażby zainwestowali w nowe technologie i z nowych technologii...
Tak, mieli później problem z Nokią.
To jest odrębna kwestia. Gdzieś się zatrzymali, natomiast tutaj państwa, zarówno i Niemcy, i wszyscy dbają o to, żeby mieć jednak w swojej gospodarce, mogę powiedzieć, takie obszary sztandarowe i produkty sztandarowe, z których będą słynni na całym świecie. My do tego dążymy.
Myślę, że faktycznie trochę Unia Europejska w takich sytuacjach, może w cudzysłowie, ale przeszkadzać może swoimi obostrzeniami, ale tak jak pan mówi, wiele krajów jakoś to obchodzi i z powodzeniem rozwija sztandarowe przemysły. Z mojego punktu widzenia jako pracodawcy, każda zachęta, każdy grant, każde zwolnienie to jest coś, co mi ułatwia rozmowę z moimi szefami z Irlandii. Jeżeli państwo polskie zachęca do inwestowania, do zatrudniania, do powiększania, to jest taki bonusik, który pomaga te miejsca pracy tworzyć. Tak więc uważam, że warto tego typu inicjatywy tworzyć.
Natomiast jeszcze głosy od słuchacza. A propos poprzedniej rozmowy, prosiłbym, abyście państwo nie zapominali o inżynierach, którzy wspólnie z informatykami tworzą nowoczesny przemysł. Napisał do nas pan Tomek. No to dla inżynierów pewnie też będzie miejsce w szeroko rozwijającym się przemyśle stoczniowym między innymi. 3000 tanich mieszkań na wynajem dla osób, których nie stać na kredyt hipoteczny lub najem komercyjny, to właśnie tyle lokali zostanie wybudowanych w ramach pierwszej edycji programu społecznego budownictwa czynszowego. To nowy program mieszkaniowy, zupełnie nowy. Program budowy tanich mieszkań czynszowych, czyli takich na wynajem o limitowanej ustawowo stawce czynszu. Mieszkania budowane w tym programie są przeznaczone dla osób, których nie stać na kredyt hipoteczny albo nie stać na najem komercyjny. Jednocześnie osoby te mają zbyt wysokie dochody, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne i socjalne. Teraz kończy się program Mieszkanie dla Młodych. Ten nowy, na ile państwa zdaniem będzie trafiony, na ile zapełni jakąś lukę?
Generalnie w Polsce brakuje mieszkań. Polska jest jednym z krajów, gdzie przypada najmniej powierzchni mieszkaniowej na mieszkańca. Jednocześnie Polska mniej niż średnia unijna wynosi, inwestuje w nowe mieszkania, a w ogóle w mieszkalnictwo. I to jest jedyny obszar inwestycji, gdzie jesteśmy poniżej średniej unijnej. W innych inwestycjach,
ostatnio nadrabiamy.
Na przykład w budownictwo, bo tu jest to rozróżnienie między mieszkalnictwem a budownictwem. W budownictwie, kiedy mówimy o drogach, o ośrodkach przemysłowych i tak dalej, to jesteśmy powyżej średniej unijnej. Ale w mieszkalnictwie mamy cały czas jakieś takie zapóźnienie i to jest nie tylko, że teraz mamy z tym problem, ale to jest historycznie wynika. Przez cały okres PRL-u Polska była wśród tych krajów, które właśnie miały najmniej zasobu mieszkaniowego. Więc z tego punktu patrząc, każdy program, który zwiększa ten zasób mieszkaniowy, jest jak najbardziej słuszny. Tym bardziej, że w Polsce większość mieszkań jest mieszkaniami na własność. Odsetek takich mieszkań na wynajem jest niewielki. Tylko, że teraz można się zastanawiać, z czego to wynika. Czy te 3000 mieszkań może to zmienić? Raczej nie, bo to jest kropla w morzu potrzeb. Trzeba by pomyśleć nad zmianą prawa odnośnie wynajmu. Bo tutaj często ci, którzy wynajmują mieszkania, skarżą się, że oni by nawet chętnie wynajmowali, ale boją się, że później nie pozbędą się lokatorów z tego mieszkania, ponieważ lokatorzy są tak bardzo chronieni. Więc program pozytywny, w dobrym kierunku idzie. Według mnie skala trochę za mała i trzeba pomyśleć, co jeszcze zmienić, żeby faktycznie mieszkań w Polsce było więcej.
A pozwoli to na odbudowanie TBS-ów, bo jakiś czas temu
TBS-y się w to angażują,
boom,
więc jest na to szansa.
Potem nagle TBS-y jakby wymarły, tylko w niektórych częściach kraju one się jeszcze jako tako rozwijają. Może tutaj jest właśnie.
W tej pierwszej transie, transzy programu, jak najbardziej TBS-y biorą udział. I nawet jest zwrócona uwaga na to, że województwo szczecińskie tam dominuje, gdzie akurat te formy budownictwa były najbardziej aktywne.
Więc jedna spółdzielnia mieszkaniowa tylko zainteresowana. Tak. To też jest ciekawe.
No bo dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że niestety spółdzielczość mieszkaniowa w sensie inwestycji jest no, w dużym regresie, bardziej...
I kojarzy nam się pewnie z tymi ogromnymi spółdzielniami mieszkaniowymi, wielotysięcznymi.
Jeśli są w ogóle spółdzielnie mieszkaniowe, to utrzymują ten zasób, który jest w ich posiadaniu, w ich gestii. Natomiast jeśli chodzi o inwestowanie, to w niewielkim zakresie jest to robione. Przede wszystkim robią to deweloperzy indywidualni lub firmy deweloperskie, budując właśnie w dużej mierze na sprzedaż mieszkania, jako mieszkania, które są z pełną własnością.
No to ten program to dla nich konkurencja.
Dlatego też, a wiemy przecież, że nie wszystkich stać na posiadanie własnego mieszkania. Więc w Polsce, jeśli chodzi o ten rynek mieszkaniowy, możliwości wynajmowania mieszkań, niestety nie jest duży, a młodzi ludzie startujący w swoje dorosłe życie, płacąc, można powiedzieć, no, umiarkowany czynsz, są w stanie po pierwsze być u siebie, po drugie, jeśli będzie taka konieczność, również podejmować mobilność w poszukiwaniu i poruszaniu się za pracą.
No właśnie, natomiast
w przyszłości trzyma nas własne to mieszkanie, właśnie, gdzie jeszcze jesteśmy utrzymywani w szelkach kredytu
wynajmu
lub pasku kredytu, który coraz bardziej nas zaciska, chociażby kwestia kredytów frankowych. Tak? W związku z powyższym no, zamykamy się w tak zwanej kwadraturze koła w sytuacji bez wyjścia. I jesteśmy, mogę powiedzieć, niejednokrotnie niewolnikami sytuacji, w którą sami żeśmy wchodzili. I dlatego też w momencie, kiedy tych mieszkań, jeśli oczywiście to jest dopiero start tego programu, to jest w tym roku, nawet nie spodziewano się,
tak,
że aż tyle.
Szybko.
Raz, że szybko, dwa, że aż tyle uda się pozyskać, można powiedzieć, wniosków. Liczono bodajże chyba w tym artykule pisano na 200 wniosków, a tam było blisko 400 wniosków złożonych i na te 370 bodajże 4 miliardy złotych, miliony, przepraszam, miliony złotych opiewa ten program w tym roku, będzie no, tym pozytywem. I dlatego też nie sądzę, że na tym roku to się skończy, że będzie to również realizowane w kolejnych latach.
Tak, ma być 30 tysięcy mieszkań.
Jako bazę pilot mieszkań do wynajmu.
Jako taki właśnie pilot 3000 mieszkań. Widziałem statystykę, że w zeszłym roku w Polsce rozpoczęto budowę około 100 tysięcy mieszkań, tak więc te 3000 to jest ułamek.
Tak.
Ale tak naprawdę, no, oczywiście takie programy, jeżeli one są dobrze zrobione, dobrze zarządzane, nie ma kryterium najniższej ceny i najniższej jakości, są uczciwe zasady przyznawania tych mieszkań, ja myślę, że to jest bardzo ciekawy program i warto zacząć od tych drobnych, w cudzysłowie, 3000, żeby się uczyć, żeby robić retrospekcję i ulepszać ten program z każdym rokiem.
Korzystając z okazji, że pan dyrektor jest tutaj, jutro Keynos otwiera nowe biuro. Coś się z tym wiąże?
Jak najbardziej. Jutro otwieramy nasze biuro. Właśnie przeprowadziliśmy się niedawno do biurowca Tryton naprzeciwko Placu Solidarności. Niedawno przekroczyliśmy 200 osób zatrudnienie, tak więc wynajęliśmy dwa.
A zaczynaliście od 7 osób, z tego co pamiętam.
Jak najbardziej. Kilka lat temu myśleliśmy, że ambitne plany rozwoju, jakie wtedy podaliśmy na 50 osób, że jak my je zrealizujemy, tak więc jak najbardziej bardzo fajnie się rozwijamy. Plany rozwoju, które będziemy ogłaszać jutro, W ogóle szykuje się świetna impreza, bo akurat no, nieprzypadkowo wypada, że to jest to Wigilia przed Świętym Patrykiem, tak więc będzie temat Świętego Patryka, ambasador Irlandii, będzie naszym honorowym gościem na otwarciu, prezes z Belfastu również. Tak więc powinna być świetna impreza, będziemy ogłaszać plany do 2020 roku, chcemy powiększyć zatrudnienie do ponad 500 osób. Bardzo się postaraliśmy, żeby to biuro było sympatyczne i każdy, kto je ogląda, to mówi, że wygląda jak biuro Google'a. No ja uważam, że ma swój smaczek i żeby ludziom się fajnie pracowało, żeby mogli się też zrelaksować, różnego rodzaju fun roomy, siłownia i podobne rzeczy. Również przy okazji chciałbym serdecznie wszystkich słuchaczy zaprosić na dni otwarte 16 kwietnia. Będziemy udostępniać to biuro, tak więc każdy będzie miał szansę, żeby zobaczyć, jak w Polsce informatycy pracują, jakie mają warunki pracy.
I jak sami mogliby pracować, jeśli skończą informatykę.
Oczywiście.
I będą znali kilka odpowiednich języków.
Naprowadzą ich na ten kurs.
Tylko pogratulować w tego sukcesu, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo.
Bo myślę, że każdy taki sukces jest godny zauważenia. I co najważniejsze, że w pana firmie nie tylko zwiększyło się zatrudnienie, natomiast jeśli chodzi o te zarobki, o których pan wspomniał wcześniej, są naprawdę, no, co by nie powiedzieć, w naszych warunkach bardzo dobre. A więc zachęcają do tego, że warto w siebie inwestować, bo z tego potem można żyć.
A my życzymy Gdańskowi znacznie więcej takich firm, żeby było jeszcze więcej pracy i no, równie świetne zarobki dla absolwentów trójmiejskich uczelni. Serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Maciej Goniszewski, dziennikarz Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, Szczepan Sakowicz, dyrektor Keynos Polska. Dziękuję, a już za chwilę o zwierzakach z Agnieszką Kępką. A ja jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękujemy. Do usłyszenia.